Podwieczorek Mistrzów.
Konrad Milnik, witam pięknie. Dziś gościem Państwa, gościem Radia Gdańsk, jest osoba, która w tym radiu, można powiedzieć, zaczynała swoją karierę artystyczną. Ewa Pobłocka. Witam Cię
pięknie. Dobry wieczór.
Jesteś na Kwietnej, czy w Warszawie, czy może jeszcze gdzieś indziej?
Jestem teraz w Warszawie, ale już za chwilę wracam do Gdańska.
Miało padać w Warszawie.
No właśnie, zbiera się, jest jakoś tak bardzo nieprzyjaźń.
A też tak gorąco jak w Gdańsku?
Tak, tak, bardzo jest gorąco.
Jak rozmawialiśmy ostatnio, rozmawialiśmy może nawet mniej o pianistyce, może nawet mniej o Bachu, o kolejnym tomie Das Voltempierete Klavier, a rozmawialiśmy o pisarskich talentach pianistki. Jak to się rozwija?
No, nie mnie oceniać, nie użyłabym tutaj słowa talent, ale po prostu jakaś taka potrzeba
pisania. No skoro chcą drukować, to coś w tym musi być.
No nie wiem, no może jednak jest ciekawe to, co robiłam przez całe życie, to z kim się spotykałam, z kim miałam szczęście pracować i w jakich miejscach świata byłam. To wszystko okazało się, że zapamiętałam, ale w tym pisaniu co chwilę właściwie są gdzieś tam powroty do domu rodzinnego, czyli do Gdańska. No po prostu ja się czuję gdańszczanką i już zawsze tak pozostanie. Także rzeczywiście za kilka miesięcy będzie wydana moja pierwsza książeczka, no bo trudno powiedzieć książka, bo to chyba nie jest na tę miarę. Natomiast no mam nadzieję, że będzie dla Państwa, którzy to będą czytali, no, interesujące. Ja w każdym razie miałam wielką przyjemność pisząc. Tam fragmenty dotyczą rzeczywiście takich moich podróży, doświadczeń zawodowych i tak dalej, ale było też kilka takich artykułów czy felietonów zamówionych na konkretny temat, do których no, musiałam zupełnie inaczej podejść. Było to w kilku przypadkach no, wyzwanie, ale okazało się, że z tym sobie też jakoś poradziłam. Także zupełnie nowy rozdział w życiu, ale mam wielką satysfakcję z tego i bardzo to lubię.
No, była to taka alternatywa, pamiętam też, bo jakiś czas temu miałaś dość poważną kontuzję ręki i nawet nie byłaś pewna, czy będziesz mogła kontynuować karierę pianistyczną.
No tak, nie jedną w życiu kontuzję i no czasem kiedyś tam się to skończyło wręcz operacją, jedną i drugą. Ja miałam zawsze gdzieś tam jakiś plan B, to znaczy kiedy się to zdarzyło, kiedy byłam dużo młodsza, to rozmawiałam z mamą i myślałam sobie, ach trudno, no nie będę mogła grać, to będę śpiewać. Jeszcze wtedy był czas na to, żeby podszkolić ten głos, no a potem rzeczywiście sobie myślałam, że może jakieś audycje w radio bym zrobiła, albo może coś będę pisała. No w każdym razie starałam się nie spadać w panikę i chciałam mieć zawsze taką możliwość, no nie chcę tu używać wielkich słów, ale w pewnym sensie jakiegoś tworzenia. To znaczy, żeby nie żyć biernie, tylko jednak coś zrobić. Tak, to było zresztą hasło u nas w domu, no, u rodziców. Mój ojciec zawsze mówił, róbmy coś.
No właśnie, tak troszeczkę nietypowo zaczęłaś swoją karierę pianistyczną, bo u nas przez lata przecież panowało takie mniemanie, że uczy się artysta na solistę, prawda? Kameralista to już może coś gorszego, akompaniator to w ogóle, to takie określenie przecież było, którego ja nie znoszę i tak dalej, i tak dalej. Ty rozpoczynałaś od koncertów z mamą, mając lat kilkanaście, czyli zaczęłaś od uprawiania kameralistyki.
Tak, ale właśnie na potrzeby tejże książki trochę sięgnęłam do szkoły podstawowej wręcz. I pierwszy konkurs, w którym wzięłam udział, to był rok 66. I to był konkurs solowy. Potem w podstawowej szkole też jeszcze takie konkursy większe czy mniejsze, na których zdobywałam nagrody. Także no, rzeczywiście wchodziłam w to życie zawodowe jakby równolegle jako solistka i jako kameralistka. Oczywiście to wszystko było na mniejszą skalę w tamtych czasach, bo na konkursie się grało no powiedzmy 10-15 minut, potem trzeba było grać kilka godzin. Ale jednak dość wcześnie o tym myślałam. Natomiast potem jak byłam nastolatką i rzeczywiście sporo z mamą grałam, to się buntowałam. Myślałam sobie, że właściwie ja chciałabym powrócić do tego grania solowego, już nie tylko z mamą grać. I potem taki drugi moment był kilkanaście lat temu, kiedy z kolei pomyślałam sobie, nie, teraz żadnej muzyki kameralnej, teraz chciałabym się jeszcze nauczyć paru rzeczy solo i być sama na scenie i w trakcie przygotowań. Teraz znowu wracam do kameralnego grania ze swoimi córkami. Takie mamy trio, kolejne właśnie utwory się dla nas piszą. Natomiast ostatnio właśnie już w czasie pandemii miałam wielką przyjemność występowania z Olgą Pasiecznik i grałyśmy taki recital w urodziny Moniuszki. No i okazało się, że teraz będziemy miały możliwość nagrania tego wszystkiego na płytę, także to kolejne jakieś nowe doświadczenie.
No zresztą ta współpraca z wokalistami jest ci bardzo bliska, nawet w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy stworzyłaś taki wydział, który uczył pianistów współpracy z wokalistami.
Znaczy wydział to za dużo powiedziane, ale jeszcze gorzej to brzmi, kiedy powiem zakład, no ale to oficjalnie tak to się nazywało, Zakład Kameralistyki Fortepianowej. I ja to przez pewien czas rzeczywiście prowadziłam sama, potem razem ze swoim asystentem Bartkiem Weznerem, który u mnie kończył fortepian swego czasu. No i teraz jest mi bardzo miło, ponieważ właśnie on został szefem tego zakładu i zajmuje się w ogóle kameralistyką fortepianową, nauczy mi w Bydgoszczy. No i moja córka też razem z nim to prowadzi. Ona jako śpiewaczka, znająca doskonale kilka języków, on jako pianista, więc świetny duet tworzą i myślę, że to przyniesie dobre efekty, jeśli chodzi o studentów.
No w ogóle jest mocna ekipa w tej uczelni, jeśli chodzi o pianistów. No udało się przełożyć ten koncert. Mam nadzieję, że dojdzie do skutku. Miał być elementem majowej edycji Gdańskiego Festiwalu Muzycznego, gdzie właśnie 6 pianistów na 6 fortepianach grać będzie. Między innymi również Bartłomiej Wezner, Six Pianos Steve'a Reicha. Także udało się i mam nadzieję, że w październiku dojdzie do tego wykonania w Gdańsku.
To było świetne wykonanie, bo ja byłam na ich pierwszym wykonaniu tego utworu właśnie w Bydgoszczy. Także to jest miłe, że nie ma jakiejś tam konkurencji, współpracujemy ze sobą, to wszystko jest na zdrowych zasadach, ludzie są życzliwi wobec siebie, służą radą, nie to, że każdy się odgradza w swojej klasie. Także atmosfera w Bydgoszczy jest naprawdę świetna. No i teraz okazuje się, że rusza budowa wspaniałej uczelni, wspaniałego gmachu, który będzie na jednym chyba najnowocześniejszą uczelnią muzyczną w ogóle tutaj w Polsce, więc fantastyczne miejsce do studiowania.
No w każdym razie prowadzisz klasę fortepianu, działasz, twoi studenci zdobywają nagrody. Jeden z 6 Polaków, zakładam, że Szymon Nering weźmie udział w tym przełożonym oczywiście konkursie imienia Fryderyka Chopina w Warszawie, przynajmniej taki miał zamiar, którzy mają no, zagwarantowany występ w tym konkursie, to także twój student. Także sukcesów jest sporo pedagogicznych.
No miłe to wszystko jest bardzo i cieszę się, że mam komu przekazać to, czego sama się nauczyłam, mając szczęście studiowania z różnymi wspaniałymi profesorami i podpatrując wielkich artystów.
A jak to jest? Mówiliśmy o tych konkursach, które były na początku. Teraz mamy konkurs imienia Fryderyka Chopina w Warszawie i jest też konkurs, mówi się na niego mały, myślę o tym pierwszym na instrumentach historycznych. I jak Ewa Pobłocka jako juror oraz laureatka także konkursu chopinowskiego do tego wszystkiego podchodzi? To jest jakby druga strona, no, balkonu, bo jury siedzi na balkonie Filharmonii Narodowej.
Tak, no więc ja widzę konkurs jakby z perspektywy, no powiedzmy, 3 osób, to znaczy jako uczestniczka, jako juror i jako pedagog, który przygotowuje swojego studenta. No to są 3 punkty widzenia, 3 zupełnie różne sytuacje. Chyba najpewniej, najlepiej czułabym się, gdyby mogła jeszcze raz sama wziąć udział w takim konkursie, bo jakby moja za swoją pomyłkę zapłacę tylko ja. Natomiast tutaj, jeżeli jestem jurorem i coś przeoczę lub no, jakiś mam albo zły dzień, albo wręcz przeciwnie, dobry dzień, no to może mogę być trochę niesprawiedliwa czy mało obiektywna. Natomiast jak mam swojego studenta, no to jestem kłębkiem nerwów, to znaczy życzę mu jak najlepiej i wiem, że w tym momencie już nic kompletnie nie mogę zrobić. To znaczy te lata pracy no to wszystko musi się złożyć właśnie w tym momencie, żeby on jak najpiękniej zagrał. No bo o tym cały czas myślimy, żeby było jak najpiękniej i jak najlepiej w danym momencie młody człowiek może zagrać. Nie lepiej od kogoś, tylko jak sam dla siebie zagra najlepiej, jak potrafi.
Czy konkurs na instrumentach historycznych, już kiedyś na ten temat rozmawialiśmy, myślę o konkursie Chopinowskim oczywiście i kontakt z instrumentami historycznymi, zmieni postrzeganie interpretacji muzyki Fryderyka Chopina, czy też nie?
Znaczy ja mam nadzieję, że ten konkurs na instrumentach historycznych, mówiąc w cudzysłowie, oświecił trochę pianistów. To znaczy uświadomił im to, że Chopin nie wywodzi się od Bartoka Prokofiewa ani nawet Rachmaninowa, tylko że on się wywodzi z bardzo takiej delikatnej, kruchej muzyki, która go otaczała, czy którą poznawał, ucząc się i studiując. Na tych starych fortepianach po prostu nie da się grać, przepraszam za określenie, nie da się tłuc, dlatego że to po prostu nic nie daje, żadnego większego dźwięku, wręcz przeciwnie, dźwięk jest wtedy zduszony. No i trzeba świetnie grać na fortepianie, żeby tam wszystko się udawało, bo jednak jest zupełnie inna mechanika. No ale przede wszystkim też można inaczej gospodarować czasem, dlatego że ten krótki dźwięk powoduje, że trzeba też zmienić artykulację, więc to wszystko jedno wpływa na drugie i tworzy piękną całość. Ja muszę powiedzieć, że zapamiętałam jednego z uczestników tego konkursu właśnie na instrumentach historycznych, który przez cały konkurs grał naprawdę znakomicie. No niestety w finale zabrakło mu takiego doświadczenia, prawdopodobnie i grania z orkiestrą, i grania na starym instrumencie w ogromnej sali. I niestety nie dostał żadnej nagrody, ale cały czas go pamiętam i gdzieś tam też mnie zainspirował do tych poszukiwań. I teraz, kiedy właśnie z Olgą Pasiecznik przygotowujemy tę płytę Moniuszki, zdecydowałyśmy się grać na jednym z instrumentów Pleyel z 1846 bodajże roku, czy 1848 roku. No to jest fascynujące poszukiwanie właśnie tego brzmienia i uroda tego fortepianu, który rzeczywiście mówi, to nie jest plastikowy instrument.
Czy rzeczywiście tak będzie? Właściwie można już chyba też powiedzieć, no bo kwalifikacje te z udziałem kandydatów się nie odbyły, ale na pewno był przegląd nagrań, bo...
Tak, był. Ja w tym nie brałam udziału w tym roku, bo sama byłam za granicą w tym czasie, więc... I nawet się specjalnie nie dopytuję, kto tam przeszedł, kto się dostał. Ja nawet tak, że na konkursie ja nie oglądam programu, nie pytam kto skąd. Wolę niczego nie wiedzieć i oceniać to, co po prostu słyszę w danym momencie.
No ja znam opinię jednego z jurorów, który stwierdził, że no jest jednak sporo pianistów, którzy jednak nadal uważają, że Chopin wywodzi się od Bartoka i że im szybciej, im głośniej, tym lepiej. Niestety.
To wszystko się okaże za rok. W niektórych przypadkach ten rok jest czasem darowanym. Niektórzy chcieliby to już mieć za sobą. No to wszystko też zależy od tego, jakie mają nerwy i jaką mają motywację do udziału w tym konkursie.
Nasze spotkanie mogłoby trwać i trwać. Niestety powoli się kończy. Czekamy z niecierpliwością na wydanie książeczki, jak to powiedziałaś. No, tutaj też jest skromność, bo jak cię pytałem, kiedy będzie drugi tom Das Woltempierte Klavier Jana Sebastiana Bacha, no to pianistka wielka Ewa Pobłocka mówi, że jeszcze po prostu tego nie umie. Książeczka będzie malutka i tak dalej, i tak dalej. Czyli skromność to jest podstawa wielkości.
Tu chciałam powiedzieć jedną rzecz, że tak jak ta pandemia no niesie ze sobą oczywiście różne skutki i niepokój nas wszystkich i gdzieś tam z tyłu głowy mamy tych wszystkich, którzy odeszli i tych wszystkich, którzy stracili pracę i tak dalej. Natomiast gdzieś tam myślę sobie, że ten czas był mi bardzo potrzebny po to, żeby się zatrzymać, po to, żeby złożyć trzy walizki, które na stałe były w moim pokoju otwarte, żeby usiąść spokojnie do fortepianu codziennie o tej samej porze i przez te 4-5 godzin spokojnie popracować, nie mając jakiegoś konkretnego celu, konkretnego terminu. No i dzięki temu właściwie muszę powiedzieć, spokojnie wejdę w następny sezon i już od września będę grywała na razie po 6 czy po 8 fug z drugiego tomu, no ale w każdym razie już zaczynam wychodzić z tym na scenę.
Gościem państwa, gościem Radia Gdańsk była Ewa Pabłocka. No, do spotkania i do usłyszenia w realu.
Do usłyszenia.